Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko w poniedziałek o poranku, a przy telefonie jest dzisiaj z nami pisarz, publicysta Bronisław Wilczstein. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Wydaje się, że nic nie może przykryć takiego ogromnego, globalnego zjawiska jak pandemia. Tymczasem prawie udało się to za sprawą zatrzymania i przedstawienia zarzutów Romanowi Giertychowi. Proponuję, żebyśmy zaczęli to, co się w weekend działo, omówienie tego od tej kwestii właśnie, bo chyba dla publicysty to jest ogromne pole do dokumentowania, bo to jakaś wielka drama się z tego zrobiła.
To znaczy dokumentowania tego, co się dzieje wokół sprawy, ponieważ wiemy za mało jednak, żeby wydawać osądy na temat tego, prawda, czy Giertych jest winny, czy Giertych i Krause są winni, czy nie. No, w każdym razie wydaje się, że to wszystko, co przeprowadziło CBA, to śledztwo, no, wydaje się, że jest to rzecz, która powinna wskazywać w każdym razie na to, że rzecz jest niezwykle poważna. Natomiast wokół tego zaczęły się dziać niezwykłe sprawy. Otóż okazało się, że spora grupa mediów, nie mając pojęcia o sprawie, ogłosiła niewinność Giertycha i Krausego i opisała tę sprawę jako przykład represji politycznych. A w ten sposób można powiedzieć, że od jakiegoś czasu się dzieje. Każde działanie służb w Polsce można w tej chwili, zwłaszcza jeśli dotyczą osób na świeczniku i zwłaszcza jeśli dotyczą osób, które są niechętne obecnej władzy, można przedstawić jako atak jako atak polityczny. Nie tak dawno pojawił się pewien oszust w Norwegii, który uciekł z Polski i który przedstawił się jako ofiara terroru pisowskiego i otrzymał azyl polityczny. To jest dość niezwykła sprawa, ponieważ tutaj akurat mieliśmy pewność. To był oszust, który był ewidentnie ścigany przez polskie władze. Dowody tej jego przestępczej działalności, która była uprawiana pod hasłem jakimś, pod bardzo jakimiś szczytnymi hasłami, były oczywiste. Jednocześnie Norwegia przyjęła jego wersję i udzieliła mu azylu. No i w tej sytuacji obserwujemy chór mediów i rozmaitych przeciwników obecnej władzy, które już wydały wyrok, tym razem uniewinniający, a wyrok oskarżający obecne władze o to, że...
To jest oczywiste, że oczywiście istnieje domniemanie niewinności, ale chyba to, co pan nazywa, można by chyba określić jako dekretowanie niewinności. To pewnie nowa kategoria w pojęciu publicznym, prawnym, na pewno, nie? Ale tak to pewnie jest. Sam Roman Giertych mówi, cytuję, nie pozwólcie, żeby moje zatrzymanie przykryło katastrofę epidemiczną rządu PiS, bo taki jest tego cel. No to mamy jeszcze kolejny element dorzucony przez samego bohatera.
To jest groteskowe. To jest groteskowe i to samo pokazuje już, znaczy rzuca cień na Giertycha. To oczywiście nie dowodzi jego winy, natomiast pokazuje go z jak najgorszej strony. Mamy do czynienia z epidemią, to jest pandemia PiSu, on mówi. No więc mamy do czynienia z pandemią, czyli działaniem na skalę światową, zarazą na skalę światową, w której akurat Polska i polskie władze radzą sobie stosunkowo, jeżeli porównać to z wszystkimi krajami europejskimi, radzą sobie stosunkowo nieźle. Dowiadujemy się, że to jest pandemia PiSu. To jest w ogóle uderzające, bo jeżeli się czyta właśnie te media niechętne obecnej władzy i słucha polityków opozycyjnych, to można dojść do wniosku, że w Polsce, ale tuż od początku, dzieją się rzeczy straszne, jakieś wyjątkowo straszne. To znaczy, że ta pandemia z powodu władz obecnych w Polsce przybrała jakąś zupełnie wyjątkowo fatalny przebieg. Otóż jest dokładnie na odwrót. Tylko, że ci czytelnicy, odbiorcy tych mediów i słuchacze opozycji tego nie będą mieli okazji się dowiedzieć.
Ja jeszcze jedną rzecz spróbuję zagospodarować z tego weekendu. Ona do pandemii za chwileczkę dojdziemy, bo ona też jest bardzo symptomatyczna dla obecnych czasów. Mam na myśli to już głośne morderstwo francuskiego nauczyciela, który pokazywał uczniom karykatury Mahometa, no i jeden z islamistów go po prostu w okrutny sposób zamordował. Społeczeństwo francuskie jak zwykle wyszło na ulicę. Mam wrażenie, że w bardzo podobny sposób, jak przy okazji rozstrzelania redakcji Charlie Hebdo, ale już tutaj nasi politycy mówią o religijnym fanatyzmie, politycy lewicy, który zaatakował tam, ale może też zaatakować w Polsce. No więc wszystko można wykorzystać chyba na własne bieżące potrzeby.
To bardzo charakterystyczne, bo to jest takie utożsamienie na zasadzie równościowej. Że nie mówi się o islamie, to jest bardzo konkretny przejaw konkretnej religii, która działa w bardzo konkretny sposób, która zasadniczo różni się od chrześcijaństwa. Wprawdzie jest monoteizmem, ale zasadniczo różni się od chrześcijaństwa. Zresztą widzimy w praktyce obecnie, w każdej obecnie funkcjonującej formie swojej. I rozciąganie tego na wszystkie możliwe religii jest nonsensem, prawda? Tak samo jak nonsensem byłoby powiedzieć, że ktoś ze względów ideowych zabił, w związku z tym idee są ważne i należy idee piętnować jako takie. Jakiś skrajny nonsens, prawda? Byśmy się zastanowili. To podobnie tutaj mamy, z podobnym wypadkiem mamy do czynienia.
Czy ta przypadłość wokół Romana Giertycha, czy to, co się dzieje we Francji, w ogóle dyskurs publiczny, pan często mówi o zamyzywaniu, odwracaniu pojęć w imię jakichś współczesnych walk ideologicznych. Głównie mówi pan, wskazuje pan na lewicę jako siłę, taką ogólnie rozumianą lewicę, która się specjalizuje w takim kompletnym wypaczeniu tego, co jest semantyką danego wyrażenia.
No tak, bo mówię o takim odwróceniu pojęć, o takim fundamentalnym odwróceniu pojęć. Mówię to już tam od 30 lat. To znaczy, kiedy słyszymy słowo tolerancja, zaczynamy się niepokoić, bo nagle okazuje się, że tak naprawdę to chodzi o nietolerancję. Zresztą klasyk myśli lewicowej, współczesnej, Herbert Marcuse, powiedział, że tolerancja to znaczy tolerancja dla ruchów lewicowych i nietolerancja dla prawicowych. On powiedział to wprost.
Zero tolerancji dla nietolerancji, prawda?
On powiedział wprost. Dla prawicy. Nietolerancja dla prawicy to jest tolerancja.
To wskazane palcem.
Nie. To powiedział expressis verbis w ten sposób. Mamy do czynienia z takim z pojęciem, że bardzo często używamy pojęcia pluralizmu, prawda? Tylko pluralizm okazuje się jest wtedy, kiedy lewica może mówić to, co chce, znaczy dominująca ideologia może mówić, co chce, a nas krytycy nie mają prawa głosu w tym momencie. Słyszymy o otwartości, która polega na tym, że otwartość wewnątrz tych dominującej obecnie ideologii, ale w żadnym wypadku nie można dopuścić krytyków do głosu i przeciwników zaakceptować do w ogóle przestrzeni publicznej. A więc mamy takim po prostu coś, to jest takie odwrócenie pojęć, no to jest charakterystyczne. Ta operacja na języku jest dość znamienna dla wszystkich ruchów totalitarnych. Pan mówi o lewicy, ja mówię o dominującej ideologii obecnie.
No właśnie, czy konserwatyści też tak robią? Bo też może tak zapytać.
Znaczy, konserwatyści z zasady robić czegoś takiego nie mogą, ponieważ konserwatyzm nie jest ideologią. Ideologia to jest system pojęć, które wyjaśniają całość egzystencji człowieka, jego przeszłość, teraźniejszość i przyszłość i projektują doskonały ład, który można osiągnąć politycznymi metodami. Konserwatyzm nie jest niczym takim. Konserwatyzm nie projektuje doskonałej rzeczywistości. Konserwatyści zdają sobie sprawę z tego, że człowiek jest ułomny, ograniczony, osadzony w określonych kontekstach.
Ale lewica też tak mówi. Też wizję nowego człowieka pozbawionego tych ograniczeń przecież próbuje wprowadzać
w życie. No to ja być może się źle wyraziłem. Właśnie tłumaczę, że lewica wprowadza i wizję człowieka nieograniczonego, który sam dowolnie kształtuje swoją rzeczywistość, a więc w związku z tym odrzuca istniejący ład w imię tego doskonałego porządku i projektuje doskonały porządek w takimi totalitarnymi metodami, ponieważ po to, żeby ten doskonały porządek zrealizować, musi posiadać kontrolę nad wszelkimi aspektami życia człowieka, ponieważ wszystkie aspekty życia człowieka obecnie znamionuje ograniczoność i ułomność. To jest dokładnie odwrotne myślenie. Konserwatyzm nie projektuje żadnej doskonałego porządku. Odwołuje się do kultury, która jest bardzo długim trwaniem, które wykracza poza poznawcze i wolicjonalne zdolności jednostki i mówi, że należy zachować podstawowe te pozytywne rzeczy z kultury i należy za nią patrzeć ostrożnie. To nie jest żaden konkretny projekt, który ma na celu zbawienie człowieka. Więc to jest zasadnicza różnica. Więc w tym sensie konserwatyzm nie może mieć takiego charakteru.
Na wszystko to, o czym mówimy, nakłada się lęk. Zbiorowy lęk, który występuje właściwie jako zjawisko globalne. Taka teza padła także w czasie Kongresu Polska Wielki Projekt. Pan moderował panel Od powietrza, głodu, ognia i wojny. W tej suplikacji te nasze lęki się zawierają, no ale mamy pandemię. To jest taka można powiedzieć wprost egzemplifikacja tych wszystkich naszych lęków. Jak pan sobie na potrzeby własne, ale także publicystyczne, jak pan tłumaczy to w tym momencie czytelnikom? Jak? No bo ten świat będzie inny. Każdy o tym mówi, tylko każdy mówi jeszcze jaki.
Ja nie sądzę, żeby ten świat był naprawdę, że on będzie inny. Nic na to nie specjalnie wskazuje, żeby ta pandemia zasadniczo zmieniła postrzeganie dominujących ośrodków rzeczywistości, żebyśmy się zmienili mentalnie, nastąpiło coś, bo sama pandemia pokazuje tylko, jak bardzo iluzoryczne jest nasze wyobrażenie o świecie, bo ta nowa ideologia, kreowana przez nie nowa mentalność, zakłada, że człowiek jest panem świata i dowolnie kształtuje rzeczywistość, więc jest panem również nad wszystkimi zagrożeniami, które się wcześniej pojawiały. I tutaj okazuje, pojawia się niespecjalnie groźny wirus, mówię niespecjalnie, bo wyobraźmy sobie, że miałby on śmiertelność eboli. I nagle pokazuje, jak bardzo ten współczesny człowiek, taki wyposażony w te ogromne możliwości, które daje mu technologia, jednocześnie jest wobec tej natury bezbronny w wielu aspektach. I tak jest, i tak będzie. No jedne, będziemy zwalczali jedne choroby, a będą pojawiały się następne choroby, będą pojawiały się kolejne zagrożenia. To jest dla każdego człowieka, który ma trochę dystansu.
Ale nie zgadza się pan z tą tezą, że to jest społeczeństwo ludzi doświadczonych przez koronawirusa, pewna grupa społeczna, tak jak była doświadczona na przykład przez pierwszą wojnę światową, że będzie już inaczej myślało o świecie?
Nie. To nie jest tego typu kataklizm, który zasadniczo zmienił. Pierwsza wojna światowa zasadniczo zmieniła postrzeganie rzeczywistości i to było załamanie się starego świata. Nie sądzę, żeby tak było w wypadku. Oczywiście nie wiemy, ale nie sądzę, żeby tak jak obserwuję teraz, nie sądzę, żeby tak było w wypadku koronawirusa. Raczej widzę, że powtarzanie w kółko tego samego. To wie pan, to oskarżanie polityków na przykład w Polsce o to, że to oni są winni temu, jak przebiega pandemia, bo tylko, że ona przebiega dobrze, oni powinni być chwaleni za to, ponieważ ten przebieg w Polsce, jeżeli porównamy statystyki śmiertelności, prawda, na milion mieszkańców, ile zakażeń na milion mieszkańców, Polska
no, choćby ze Szwecją dobrze. Porównując, prawda?
Porównując nie ze Szwecją, z wszystkimi krajami Europy Zachodniej, bogatszymi, tymi z Niemcami, z Francją, z Wielką Brytanią, ze Stanami Zjednoczonymi, z wszystkimi krajami bogatszymi, o większym potencjale gospodarczym i tak dalej, technologicznym, to powinno raczej służyć, że tak powiem, dowartościowaniu ich. To widzimy, jak to się odwraca przeciwko nim, ale to wyrasta z takiego myślenia, że jeśli, ponieważ panujemy nad światem, więc jeśli coś się wymknie, pojawi się jakiś problem, to znaczy, że to jest wina konkretnych ludzi, ci konkretni ludzie powinni za to odpowiedzieć, stworzyć jakiś nowy system, nowe prawa i te prawa już, prawda, rozstrzygną problem.
Ja mimo wszystko, nasz czas dobiega końca, proponuję zakończyć jednak tym stwierdzeniem, że nie wygląda to najgorzej, jeżeli chodzi w tej chwili o sytuację w Polsce. No cóż, no musimy jakiś element ku pokrzepieniu serc zastosować, chociaż podobno pan nie pisze ku pokrzepieniu serc, tak przynajmniej mówiono w czasie laudacji po tym, jak dostał pan nagrodę Lecha Kaczyńskiego.
Ja piszę po to, żeby zrozumieć.
No to może mam nadzieję, że po tej rozmowie nasi słuchacze nieco więcej zrozumieją z tego współczesnego świata. Bronisław Wilczyń, pisarz, publicysta, gość porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo, dobrego tygodnia życzę.
Dziękuję, do usłyszenia. Kluczowy temat.